Gość Radia Gdańsk.
Doktor Iwona Pawliczka, kierownik stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, jest gościem Radia Gdańsk, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać wreszcie tutaj w Gdańsku. No i mamy ciekawy pretekst, bo ostatni weekend w Helu to, można powiedzieć, takie małe święto było i chyba też można się pokusić o takie stwierdzenie, że Hel w pewnym sensie dorobił się nowej atrakcji turystycznej.
No mam nadzieję, że tak to zostanie potraktowane i wpisze się właśnie w ten nasz plan takiej edukacji ekologicznej.
To proszę zdradzić, co to za niespodzianka.
No dotychczas chyba, znaczy nie chyba, największe wyzwanie przyrodnicze, największe jeśli chodzi o rozmiary, bo po 9 latach udało nam się wyeksponować szkielet Finwala, który został wyrzucony na brzeg w Stegnie w 2015 roku.
Może niektórzy pamiętają takie zdarzenie, to chyba wakacje były, albo zbliżały się wakacje, jeżeli
tak,
dobrze pamiętam.
Tak, to był sierpień, sobota na dodatek. Oczywiście wszystkie tego typu rzeczy dzieją się w soboty i w niedzielę. No, ale wszyscy zostali postawieni na nogi od razu. Skoro świt.
W tym setki turystów pewnie, które stały wokół i patrzyły.
Setki turystów przede wszystkim, ale no dzięki interwencji służb wszystkich ratowniczych, porządkowych, faktycznie udało się bardzo szybko przeholować wieloryba do portu wojennego w Helu, gdzie poczekał na akcję wyciągania go za pomocą potężnego dźwigu, bo to 23 tony masy ciała.
Tyle truchło ważyło, rozumiem.
Tyle
tak?
Ważył, tak. No i potem przez 3 dni przy pomocy ponad 60 osób robiliśmy sekcję, która ostatecznie skończyła się oczyszczeniem właśnie tego szkieletu do absolutnych możliwych granic oczyszczenia go z tej tkanki, a potem już przygotowanie do ekspozycji.
Które trwały aż 9 lat, jak rozumiem. Dlaczego tak długo?
Same przygotowanie nie tyle trwały, co kwestia zorganizowania miejsca i kwestia zorganizowania oczywiście finansów na to, żeby taką ekspozycję móc w końcu postawić w Helu.
Tak jak widziałem na zdjęciach, które można zobaczyć na stronie, na profilu stacji morskiej, to on, ten szkielet jest umieszczony w takim, w dużym cudzysłowie to mówię, akwarium stojącym.
Tak, jest to taka wiata wystawowa, oszklona, bo ideą było to, żeby można było oglądać ten szkielet z każdej strony niemalże i żeby można to było robić bez wchodzenia do wewnątrz i żeby wszystkie szczegóły były widoczne dla każdego, kto jest w pobliżu i chciałby go zobaczyć.
Od weekendu ten szkielet tam można oglądać i co, już się kręcą? Mieszkańcy pewnie na razie, nie? Bo turyści jeszcze pewnie, zwłaszcza o tej porze roku, nie dojeżdżają do Helu.
Szczerze mówiąc, można już było oglądać go trochę wcześniej. W piątek zrobiliśmy tylko i zależało nam bardzo na tym
uroczyste
otwarcie. No takie, żeby tak naprawdę oddać hołd tym wszystkim ludziom, którzy włożyli absolutnie niewyobrażalny wysiłek właśnie w to, żeby dotrzeć do tego momentu całej historii Finwala.
A te działania, rozumiem, jeszcze profesor Krzysztof Skóra, pani poprzednik na stanowisku kierownika stacji,
tak,
rozpoczął.
Tak, pan profesor Krzysztof Skóra był tego dnia, kiedy otrzymał informację o wielorybie na łódce, którą penetrował ryf MEF na Zatoce Puckiej pod kątem właśnie antropopresji na to miejsce.
Czyli wpływu człowieka na Zatokę Pucką.
Tak. No i faktycznie niestety było to pewnego rodzaju uwieńczenie jego życia, jego pracy jako oceanografa biologicznego, bo właśnie pod koniec życia miał do czynienia i mógł się zmierzyć z tak potężną materią i z tak potężnym rozmiarem natury morskiej.
No, nie doczekał niestety finału tych prac, ale chcę zapytać, czy to jest, rozumiem, jedyne miejsce w Polsce, gdzie w przestrzeni publicznej można zobaczyć szkielet walenia, szkielet wieloryba.
Tak, w przestrzeni publicznej, tak. Na pewno są różne eksponaty w muzeach. Natomiast tutaj, mamy do czynienia ze szkieletem, który prawie leży na brzegu morza. No i jest oczywiście dostępny wszystkim, którzy są w pobliżu. No
to możemy słuchaczy zaprosić do tego, żeby się, może nie teraz, bo to okres świąteczny, ale może po Nowym Roku, póki turystów, tłumów nie będzie, tam można spokojnie pojechać? Jest to jakiś pomysł?
Sceneria świąteczna, przyjemna, więc też na pewno będzie fajnie obejrzeć go w tej chwili.
Chcę panią zapytać jeszcze o sprawę FOK, bo teraz będziemy o tym rozmawiali, o czym się zajmujecie głównie w stacji morskiej, czyli fokami szarymi. Ostatnie 3 tygodnie temu to jest taka niepokojąca wiadomość, która obiegła media, o tym, że ponad 40 martwych fok zostało wyrzuconych na brzeg morski, na wyspie Rugia, na niemieckiej wyspie, a potem ślady, że tak powiem, po tych informacjach zniknęły. Coś się wyjaśniło w tej sprawie?
Nie wiemy nic i koledzy z Niemiec, którzy zajmują się badaniem tej sprawy, no są w trakcie. To nie jest prosta sprawa, żeby zdiagnozować, czy była jakaś przyczyna śmierci inna niż sieci rybackie, bo tak naprawdę to jest ta przyczyna.
To jest przypuszczenie, rozumiem.
Tak, tak, oczywiście, to jest przypuszczenie. Aczkolwiek jeśli wyrzuca na brzeg morza ciało, które jest w dobrym stanie i w dobrej kondycji, to zwykle takie przypuszczenie właśnie się robi, że jest to przyłów tak zwany, czyli przypadkowe zaplątanie się w sieci rybackie. Natomiast nie mamy jeszcze żadnych informacji stamtąd, co mogło być przyczyną.
A z punktu widzenia takiego naukowego, to, że tych informacji nie ma, to was to uspokaja, czy niepokoi?
Znaczy, to trochę musi potrwać, zanim takie badania zostaną zrobione, bo to zapewne robią i badania mikrobiologiczne, i wirusologiczne, żeby wykluczyć wszelkiego rodzaju jakieś katastrofy
choroby,
izonotie,
rozumiem, i tak dalej. Tak.
Choroby. Natomiast oczywiście również musi być dokonana sekcja zwłok i wszystko dokładnie zbadane. Także ja wiem, że to trwa i to nie jest taka kwestia szybka. Jeśli byłaby to faktycznie jakaś choroba zakaźna, to myślę, że służby by natychmiast poinformowały, że coś się dzieje.
Obawia się pani trochę o przyszłość foki szarej w Bałtyku?
Trudno się obawiać, bo foka szara miała bardzo momentami bardzo złą historię w Bałtyku. W tej chwili udało się odtworzyć te populacje, także jest, jeśli chodzi o liczebność, jeśli chodzi o siedliska, no jest w stanie bezpiecznym, ale nie jest w stanie dobrym, jeśli chodzi o kondycję zdrowotną. No nie wiem, czy nie czeka nas kolejny spadek liczebności, czyli znowu wprowadzenie foki szarej w ten stan zagrożenia, dlatego że Skandynawowie, czyli nasi koledzy z Finlandii, ze Szwecji, do nich dołączyli Estończycy, prowadzą polowania, od dawna zresztą prowadzą polowania na foki szare. Można powiedzieć, że właściwie przestali tylko na chwilę, kiedy fok w Bałtyku było zaledwie około 3000. W tej chwili, tak jak powiedziałam, one się odrodziły, ale już się pojawiają opinie naukowców, że polowania, które się odbywają, szkodzą populacji i biorąc pod uwagę jeszcze zmiany klimatyczne, z którymi mamy do czynienia właściwie z dnia na dzień, to foki szare, jeśli te polowania będą utrzymane, to jest to dla nich duże zagrożenie.
Pytam dlatego, ponieważ chociażby na Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pojawił się taki temat, rzucony jako problem do omówienia, że właśnie być może odstrzał fok na polskim wybrzeżu jest jakimś pomysłem na rozwiązanie chociażby problemów rybaków. Powoływano się właśnie na kraje skandynawskie jako te, które przecież tak bardzo dbają o ochronę środowiska i zwracają uwagę na wiele aspektów, a tam przecież można, bo tam ludzie wiedzą, że foka jest szkodnikiem i tak dalej. Takie dosyć przedstawienie sprawy z punktu widzenia typowego rybaka przybrzeżnego, no bo nie wszyscy to wiedzą, rybacy za fokami nie przepadają po prostu. Stąd moje pytanie o te obawy. No nadal mamy gatunek chroniony ściśle w naszych realiach prawnych. To się może zmienić?
No i właściwie do tego mogę dodać tylko tyle, że mamy w tej chwili w Bałtyku policzonych ponad 40 tysięcy fok. na naszym wybrzeżu, na skrawku lądu, który właściwie zostawiliśmy fokom, czyli na piaszczystych łachach w ujściu Wisły.
One nadal bytują tylko tam, jeżeli chodzi
tylko
o nasze
tam.
Wybrzeże?
Nigdzie indziej nie dajemy im do tego sposobności, bo wszędzie jesteśmy my. A to jest taki maleńki fragmencik, na którym one sobie znalazły miejsce.
I jak liczebna jest ta
populacja? Z którego są też przepędzane bardzo często, szczególnie w sezonie. No tam mamy kilkaset osobników i one są tam tylko wtedy, kiedy faktycznie te łachy są wynurzone nad wodę. Jak ich nie ma, to one są w wodzie, nie wiadomo gdzie. W związku z tym to siedlisko jest bardzo niestabilne i wszystkie te foki, które są na naszym brzegu, one pływają po całym Bałtyku. One przypływają z innych miejsc, szczególnie z północnej części Bałtyku, gdzie jest tych fok większość z tych 40 tysięcy. Więc to, co my mamy tutaj, to jest po prostu maleńka subpopulacja tej populacji migrującej po całym Bałtyku.
To ktoś powie, że jak się ich stąd pozbędziemy, to nie wpłynie to na całą populację na przykład.
Nie wpłynie to na całą populację, ale absolutnie nie wpłynie na to, co się będzie działo u nas w Polsce, ponieważ foki, przypłyną tutaj nowe foki, a także jest ich dużo w wodzie, o czym my nie wiemy, bo ich nie widzimy. Więc to, co się dzieje na samych łachach, to właściwie jest tylko bardzo wybiórczy obraz.
A to jest takie błędne koło? Czy jest jakieś wyjście z tego, powiedzmy, konfliktu foki-rybacy?
No nie wiem, co tu jest błędnym kołem, bo jeśli przyroda nam przeszkadza w uprawianiu swojego biznesu, no to nie wiem, czy radą na to jest zabicie tej przyrody, czy radą na to jest znalezienie sposobu na to, żeby ten swój biznes ochronić.
A są takie
przyrodą.
Sposoby? Można fokę, rybak ma szansę w rywalizacji z foką o rybę?
Ależ oczywiście. Świadczy o tym te kilka tysięcy rocznie fok, które padają ofiarą przyłowu w sieciach rybackich. Mówię o skali całego Bałtyku. Czyli sieć wydaje się bardziej wydajna nie tylko pod kątem złowienia ryby, ale również foki, która za nią goni. Jest mnóstwo sposobów i w wielu miejscach na świecie rybacy sami proszą o współpracę z naukowcami, właśnie o znalezienie metod takich, które nie szkodziłyby przyrodzie, mówię o ssakach morskich.
Przykład takiej metody, jakiś czytelny dla słuchaczy, moglibyśmy podać?
No możemy podać tak zwane alternatywne narzędzia rybackie, czyli takie, które są bezpieczne i dla połowu, i dla ssaków morskich. To są bardzo różne konstrukcje sieci, które są i są używane w Bałtyku również i są testowane na całym świecie. To są również różnego rodzaju odstraszacze akustyczne, które również są testowane w wielu miejscach, szczególnie tam, gdzie odbywa się akwakultura w zbiornikach morskich. Więc jest tego dużo, ale mnóstwo jeszcze można wymyśleć, prawda? Bo tutaj ludzie powinni się kierować właśnie ochroną swojego biznesu przed przyrodą, bo ta przyroda, która korzysta z zasobów rybnych, no to jest dla nich zupełnie naturalne źródło pokarmu, w związku z tym trudno się spodziewać, że zmienią dietę na cokolwiek innego.
To prawda, to się raczej nie wydarzy. Korzystając z tego, że jeszcze mamy chwilę, chcę zapytać, czy rozwój offshore, którego się spodziewamy na polskim wybrzeżu, też może tworzyć jakieś zagrożenie dla fok, czy generalnie dla ssaków morskich, bo też mamy morświny na przykład, jeszcze pamiętam.
No tak, tutaj w tym momencie należy myśleć chyba głównie, jeśli chodzi o Bałtyk, głównie o morświnach, bo to one są przede wszystkim wrażliwe na hałas podwodny. I ten hałas niestety jest wprowadzany poprzez wszystkie inwestycje offshore'owe w bardzo dużym natężeniu pod wodę. Próbuje się, no i całe szczęście, że mamy już we wszystkich pozwoleniach, mamy takie warunki zastrzeżone, że trzeba mitygować te zagrożenia hałasem, czyli łagodzić. No i świetne jest to, że morświn w końcu po tych bardzo wielu latach zaistniał w świadomości decydentów i również inwestorów, że jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem i nawet zwykłe odstraszenie go od jakiegoś miejsca, w którym na przykład szuka pokarmu, może być zagrożeniem dla całej populacji, bo tutaj każda jednostka się liczy. Ale na przykład dla fok są w niektórych miejscach wymyślane takie konstrukcje, z których foka może skorzystać. Platformy, na których może znaleźć sobie miejsce do wylegiwania się. I oczywiście nie wiem, jak to wygląda u nas w planach bałtyckich, ale może to być korzystne,
może
jeśli się również pomyśli o właśnie o przyrodę.
Rozumiem, że foka wylegująca się pod turbiną farmy wiatrowej na morzu, to nie jest wykluczone.
To nie jest wykluczone, jeśli będzie miała taką możliwość, tak.
Na koniec takie szybkie pytanie o to, co dzieje się w stacji w Helu u państwa. Może w taki sposób o wyższość świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą lub odwrotnie. Jak przypuszczam, na razie nudy u was, to znaczy czekacie spokojnie raczej na ten okres wiosenny.
No, nudów to u nas nie ma nigdy,
bo... Z perspektywy takiej medialnej trochę.
Z perspektywy medialnej to może tak. No bo my jakby robimy swoje, realizujemy projekty, które no może nie są takie medialne jak same foki, ale tak naprawdę foki to jest tylko fragment naszej działalności. One zbierają zawsze jakby najwięcej uwagi medialnej, no ale u nich na razie spokój. Szykujemy się na ten sezon, kiedy młode rodzą się foki szare na Bałtyku, no i trafiają do nas na rehabilitację.
I wtedy będziecie mieli, rozumiem,
wtedy będziemy mieli małych. Prawdopodobnie, oczywiście wszystko zależy od tego, czy będziemy dostawać informacje od spacerujących po plaży.
Bo na tym się opieracie.
Tylko.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.